Nie wiem, czy ktoś tak podobnie też odczuł, ale taki moment był w uwielbieniu, gdzie wierzę, że Duch Święty coś też przez pieśni tak jakby mówił do nas, jakiś taki kierunek przynosił, że kiedy Dawid tak zaczął właśnie wołać o tą obecność, tak, Jezusa, tak, widzę, niektórzy kiwają głowami. Ja też w tym momencie tak jakby czułem, że coś się dzieje, tak, że gdzieś tak jakby Duch Święty zaczął płynąć przez Dawida. I wiecie, to, co on tak jakby wyśpiewywał, tą tęsknotę za obecnością Jezusa, za obecnością Bożą, tak naprawdę ta obecność to jest osoba Ducha Świętego. Chyba że Jezus z tronu przyjdzie do ciebie, żeby z tobą porozmawiać, bo słyszałem świadectwa, to się zdarza. Bardzo rzadko to się zdarza, ale generalnie ta obecność, o której wierzę, że Dawid śpiewał, że tęsknimy za tym, chodzi po prostu o osobę Ducha Świętego w naszym życiu, o Jego bliskość, o jego realność. I to jest to, co ja 2 tygodnie temu właśnie tak w czasie uwielbienia miałem, że tak jakby takie słowo mi przyszło, że ta koinonia z Duchem Świętym jest wewnętrznym czymś. Że to nie jest coś, że ja gdzieś szukam na zewnątrz po prostu jakiegoś doznania, ale że ta koinonia, o której mówi Paweł w 2 Koryntian 13, to jest ostatni werset, 13:13, żeby każdy z nas miał społeczność, tą koinonię z Duchem Świętym, to jest coś, co jest tak naprawdę wewnątrz nas. Dlatego, że Duch Święty mieszka w nas. I kiedy Paweł mówi, że nie zasmucajcie Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani, to on tak naprawdę mówi o Duchu, który w tobie mieszka. To chodzi o tą pieczęć, która została złożona w tobie. Wytłumaczyć dlaczego. Dlatego, że jeśli ja w swoim życiu w jakiś sposób zasmucę Ducha Świętego, to nie musi wcale wpłynąć na Ducha w tobie. Ty w tym samym czasie możesz mieć wspaniały czas. Więc Paweł mówi, nie zasmucaj Ducha Świętego, którym zostałeś zapieczętowany, który mieszka w tobie. Więc to jest umiejętność w naszym życiu budowania tej koinonii, czyli tak jak to wielu tłumaczy z greki, głębokiej, bardzo zażyłej, intymnej relacji z Duchem Świętym. I Paweł mówi, żeby to każdy z nas miał w swoim życiu. On tam wymienia w tym wersecie 3 rzeczy, tak? Miłość Boga, wierzę, że chodzi o miłość tą Ojca, objawienie. Łaska Pana Jezusa, czyli to wszystko, co Chrystus uczynił dla nas przez swoją ofiarę i właśnie ta społeczność Ducha Świętego. I wiecie, kiedy Paweł na przykład mówi do Koryntian, w pewnym momencie mówi takie słowa, nie mogłem do was mówić jeszcze jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, dlatego że jeśli mówi pośród was, jest jeszcze zazdrość i kłótliwość, to jeszcze cieleśni jesteście. Więc on mówi o czymś takim, tak apostoł Paweł rozumiał nasze życie duchowe, że jesteśmy cieleśni i nawet człowiek nowonarodzony, on jest cielesny. Jeśli w jego życiu dominują uczynki ciała. Jeśli to jest coś, co jest taką siłą przewodnią w naszym życiu, to on mówi, jesteś niemowlakiem jeszcze, tak? Jest w tobie nowe życie, ale ono jeszcze nie wzrosło na tyle, aby przekształcić ciebie. Więc kto jest duchowy? Duchowy jest ten, w którym rozpoznajemy owoce Ducha Świętego. Okej? I wiecie, to jest pragnienie Boże, żebyśmy my wszyscy doszli do miejsca, gdzie jesteśmy duchowi. I tu nie chodzi, wiecie, nawet o to, powiedzmy, co my będziemy robić dla Boga, ale chodzi o tą wewnętrzną przemianę naszych serc. Że zamiast uczynków ciała panuje w nas owoc ducha. I nie wiem, czy się zgodzicie, ale jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy. Że my nawet nieraz potrafimy pewne rzeczy czynić dla Boga bez tego owocu, tak? Bez tej wewnętrznej przemiany. To się zdarza. Ale wiecie, musimy zwrócić na to uwagę i dzisiaj chcę o tym mówić. I taki też mi werset przyszedł w czasie uwielbienia. Go przeczytam na sam początku. Paweł w 2 liście do Tymoteusza daje Tymoteuszowi takie wskazówki. To jest 2 Tymoteusz, 2 rozdział, od 4 do 6, do 7 nawet. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do wojska powołał, bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. Rolnik, który pracuje, powinien najpierw korzystać z plonów. Rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. Te trzy rzeczy, które tutaj Paweł wymienił, one dotyczą różnych duchowych spraw w naszym życiu. I wiecie, ten moment, posłuchajcie, to co on mówi tutaj, taką rzecz mu rzuca. Bo nawet jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje wieńca, jeśli nie walczy prawidłowo. O czym Paweł mówi? Paweł, on zdarzało się, że w listach on miał takie objawienie, że porównywał życie wierzącego do życia sportowca. Tak? Zdarzało mu się to. My wiemy, do Rzymian w liście na przykład o tym mówi, tak? Czy w Koryntian też chyba. I teraz on mówi, że jest taka zasada, że mówi, można walczyć i wiecie, nasze życie jest jak biegiem sportowca, tak? On mówi w pewnym momencie. I on mówi tak, jeśli walczysz w nieprawidłowy sposób, nie otrzymasz nagrody. I mi się przypomina, wiecie, taka sytuacja, kiedyś oglądałem jakaś olimpiada chyba, chodziło o chód. Tam jakieś są kosmiczne dystanse, nie wiem, na 40 jurek, ty pamiętasz? Takie są. I pamiętam, że była taka sytuacja, że wiecie, sobie wyobraźcie, człowiek, nie wiem, przygotowuje się po prostu pół życia na taką olimpiadę, po prostu startuje, 40 kilometrów idzie, to jest rzeźnia. I już po ukończeniu tego wyścigu on niby wygrał. Taka była sytuacja, pamiętam. A sędziowie oznajmiają, że on został zdyskwalifikowany. Dlatego tam jest coś takiego, tak, że nie można gdzieś za szybko, że, bo się chód może zamienić w pewnym momencie w trucht. I tego, i to jest jakieś, są przepisy. Ja tego nie rozumiem, to nie chodzi o to, ale chodzi, wyobraźcie sobie tragedię tego człowieka, który przekracza metę, wszystko super, myśli, mam złoto, a nagle po prostu jest informacja, że został zdyskwalifikowany. I o czymś takim Paweł mówi, że jest to możliwe w życiu wierzącego. Ostrzega o tym Tymoteusza. Mówi nikt, kto mówi, mówi każdy, który walczy w nieprawidłowy sposób, nie otrzyma wieńca. Czyli można przeżyć to życie, że służąc Jezusowi, skupiając się na pewnych rzeczach, ale w jakiś sposób gdzieś w swoim życiu mieć rzeczy, które nas dyskwalifikują, kiedy staniemy u końca naszego biegu i nie otrzymamy nagrody. Dlatego, że Jezus powie, słuchaj, nie jestem w stanie zaakceptować służby, którą dla mnie wykonałeś. I powiem szczerze, że słowo o tym jasno pokazuje, że to się może przytrafić, kiedy się nie skupimy właśnie na owocu ducha w naszym życiu. Możemy robić wiele rzeczy, ale wewnętrznie nie odnaleźć tej przemiany. Czynić rzeczy w złych postawach, czynić rzeczy w złych emocjach, to się zdarza. W złych motywacjach i to jest coś, co nie będzie zaakceptowane. Juda daje taką wskazówkę, módlcie się w Duchu Świętym i mówi, zachowujcie samych siebie w miłości Bożej, aż do przyjścia Pana. I wiecie, ja wierzę, on nie mówi tylko o tym, że zachować siebie w miłości, to znaczy, że ja żyję i tylko przypominam, Bóg mnie kocha, super, Bóg mnie kocha, ale zachować siebie w miłości, to znaczy, że ta miłość jest w moim życiu. Że Boża miłość naprawdę manifestuje się w moim życiu. On mówi, zachowuj siebie w miłości, aż do przyjścia Pana. Więc widzisz, kiedy Pan wróci i my będziemy w tym owocu ducha znalezieni, wypełnione nasze serca będą obecnością Ducha Świętego, owocem ducha, miłością ducha, na pewno to będzie miłe. I na pewno to będzie zaakceptowane przez Pana. I chcę teraz mówić taki z 6 rozdziału Łukasza, tam różne rzeczy takie Pan Jezus mówi. Kiedy Jezus, on pewne nauki przekazywał uczniom, ja wierzę, że on mówił mając w sercu Kościół. On mówił jeszcze do ludzi, którzy nie byli odrodzeni z ducha, nie byli ochrzczeni duchem, nie byli przepełnieni Duchem Świętym, ale już jako ten, który przyniósł nowe przymierze, który przyniósł łaskę, on mówił z tą myślą, że te nauki są dla jego uczniów, tak? Dla tych, którzy mają przyjąć ducha, dla tych, którzy mają być zrodzeni z ducha. W taki sposób my tak jakby mamy to rozumieć. I ja zacznę od 27 wersetu, to jest Łukasz 6, 27. I Pan Jezus mówi tak, lecz mówię wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy wam wyrządzają zło. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto zabiera ci płaszcz i szaty, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie upominaj się o zwrot. Jak chcecie, aby ludzie wam czynili tak i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. A jeśli dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy postępują tak samo. I jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? Przecież i grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby z powrotem odebrać tyle samo. Ale miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie im dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wielka będzie wasza nagroda i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. W tych słowach Pan Jezus mówi, jak chce, aby wyglądało życie Jego uczniów. To jest słowo dla każdego z nas. I wiecie, kiedy On mówi o miłowaniu i kiedy On mówi o miłowaniu wrogów, o miłowaniu tych, którzy nam czynią źle, to tak naprawdę On nie zostawia nikogo, kogo mielibyśmy nie miłować. Tak? Nie daje złudzeń, nie daje wymówki, po prostu mówi, nie ma znaczenia, jak ktoś ciebie traktuje. Nie ma znaczenia, kto co ci uczynił. Kto jak ciebie potraktował, mówi, to nie ma żadnego znaczenia. Mówi, jedyną reakcją, którą ja się spodziewam od swoich uczniów, to jest to, że będziesz przebaczał i że będziesz miłował, że będziesz błogosławił i że będziesz dobrze czynił wszystkim. I tym, którzy dobrze tobie czynią, i tym, którzy źle tobie czynią. I on mówi to dla tych, którzy mieli otrzymać Ducha, dlatego że to jest niemożliwe żyć w taki sposób bez Ducha Świętego. Amen? Jest niemożliwe. I potem mówi takie słowo, 37 werset. Po tym wszystkim, kiedy on mówi jak chce, potem mówi pewne rzeczy, czego nie chce. I mówi takie słowo. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. Tu jest szereg rzeczy. Będę chciał przejść przez te wersety też dalej. I teraz pierwsza rzecz, słuchajcie, kiedy on mówi, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Werset wcześniej jest powiedziane, dlatego bądźcie miłosierni, jak i wasz Ojciec jest miłosierny. I mówi, a on jest miłosierny dla wszystkich. On jest dobry dla tych, którzy są dobrzy, dla tych, którzy są zły. I wam powiem, co jest łatwiej? Być miłosiernym tak z natury dla nas. Czy osądzać? Co wam łatwiej przychodzi? Prawda? Więc Jezus tutaj mówi, ale ty masz się stawać podobny do Boga, w Jego miłosierdziu. I mówi, nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Przebaczajcie, a będzie wam przebaczone. On to mówi na równi wszystko. I teraz my już zgadzamy się z tym, myślę wszyscy, że musimy przebaczać. Tak? Tu mamy przerobiony temat. I my wiemy, że jeśli my nie przebaczamy, to nam nie będzie przebaczone, tak? Myślę, że tutaj nikt nie ma z nas problemu. Ale na równi z tym Jezus mówi te słowa. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. I nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. W innym fragmencie, w podobnym, Mateusz zapisał, prawdopodobnie to była ta sama wypowiedź Jezusa, Mateusz zapisał, gdzie mu takie słowa: jakim sądem sądzicie, takim was osądzą. Jakim sądem sądzicie, takim sądem będziecie sądzeni. Jakub 2,13 mówi tak, może od 12, Jakub 2,12. Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia. Miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. W inne tłumaczenie brytyjskie mówi: miłosierdzie góruje nad sądem. Góruje. Jak sprawdziłem to słowo góruje, ono często jest w innych fragmentach pokazane, że jest wyniesione ponad coś innego. Jest po prostu wyżej. Czyli w Królestwie Bożym, w hierarchii Ojca, miłosierdzie jest wyżej niż sąd. I dzięki Bogu, że tak jest. Dlatego mamy zbawienie w Chrystusie. Tak? Gdyby dla Boga sąd był wyżej niż miłosierdzie, to już by nas nie było prawdopodobnie. I teraz tutaj Jakub też mówi tak. Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia. Bardzo mocne stwierdzenie. Czyli jeśli ja w swoim życiu nie uporam się z taką postawą złą, tak? Złą osądzania, jest też dobre, ale to o tym będziemy mówić. Z taką złą postawą, że jestem krytyczny, że bardzo łatwo innych oceniam w taki zły, bez żadnego miłosierdzia to czynię. Kompletnie. Po prostu tylko patrzę, coś nie tak, łobudu, ten to tak i tak i tak. Rozumiecie? Po prostu w taki sposób zostanę potraktowany. Jeśli sam nie będę okazywał miłosierdzia tutaj, Bóg nie okaże mi miłosierdzia. To jest mocna sprawa, prawda? To nie jest błahe. Dalej, w Łukaszu 6,38 Jezus dalej mówi: dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i przelewającą się dadzą w wasze zanadrze. Jaką bowiem miarą mierzycie, taką będzie wam odmierzone. I opowiedział im przypowieść. Czy może ślepy prowadzić ślepego, czy obaj nie wpadną do dołu? To jest najkrótsza przypowieść w słowie. Jedno zdanie. Opowiedział im przypowieść. Czy może ślepy prowadzić ślepego, czy obaj nie wpadną do dołu? Uczeń nie przewyższa swego mistrza, lecz doskonały będzie każdy, kto będzie jak jego mistrz. I teraz mówi takie słowa Jezus. Czemu widzisz dźbło wokół swego brata, a na belkę, która jest w twoim oku, nie zwracasz uwagi? Albo jakże możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że wyjmę źdźbło, które jest w twoim oku, gdy sam nie widzisz belki, która jest w twoim oku. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło, które jest w oku twego brata. I wiecie, to jest naprawdę bardzo mocna rzecz. Więc Jezus mówi, że my najpierw, musimy coś zrobić z naszym sercem. Mówi, o wiele łatwiej jest nam widzieć coś w innych niż w nas. Łatwo nam jest iść kogoś napomnieć, zwrócić uwagę, tak? Łatwo. Ale jest takie pytanie, czy czynimy to przez miłosierdzie? Czy czynimy to, czy naprawdę motywacją tego, że to robię, jest miłość do tej drugiej osoby, jest miłosierdzie i chęć pomocy. Jeśli nie, to Jezus mówi, musimy najpierw zająć się naszym sercem. Najpierw ty, mówi, usuń to z siebie, potem dopiero będziesz w stanie iść pomagać innym. I wiecie, uważam, że większość Kościoła tego nie przerobiła. Naprawdę. Często jest tak, że my wcale nie dochodzimy do miejsca, gdzie naprawdę kochamy ludzi tą szczerą, nieobłudną miłością. I z tej pozycji wtedy jesteśmy w stanie troszczyć się o drugich, pomagać, tak? Gdzieś po prostu mówię, nawet przez to, że przez napomnienie, ale często jest ta postawa osądu, krytycyzmu, potępiania. I to jest coś, co sprawia, że owoc ducha nie jest w stanie w nas się pojawiać. Musimy usunąć najpierw tego rodzaju postawy, aby Duch Święty nie był w naszym życiu gaszony i zasmucany. I mówię to też po sobie i też to przerabiam. Nie ma takiej możliwości, żebym był gdzieś krytycznie do kogoś nastawiony, miał postawę osądu i w tym samym czasie doświadczał tego, że Duch Święty wypełnia moje życie. Tak? To jest niemożliwe. To jest niemożliwe. I czytajmy dalej. Nie jest bowiem dobre to drzewo, które wydaje zły owoc, ani złe to drzewo, które wydaje dobry owoc. Gdyż każde drzewo poznaje się po jego owocu. Nie zbiera się bowiem fig z cierni, ani winogron z głogu. I 45 werset. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca swego serca wydobywa złe rzeczy. Z obfitości serca mówią bowiem jego usta. Więc Jezus mówi tutaj o tym, że mamy dwa skarbce. Jest dobry skarbiec serca i jest zły skarbiec serca. I chciałbym przeczytać 15 rozdział Mateusza od 10 do 20. Tutaj Jezus wyjaśnia to. Mówi tak. Potem przywołał do siebie tłum i powiedział: słuchajcie i zrozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, ale co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy podeszli jego uczniowie i powiedzieli do niego: wiesz, że faryzeusze zgorszyli się, gdy usłyszeli te słowa? A on odpowiedział: każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec Niebieski, będzie wykorzeniona. Zostawcie ich. To są ślepi przewodnicy ślepych. A jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj w dół wpadną. Wtedy Piotr powiedział do niego: wyjaśnij nam tę przypowieść. Jezus odpowiedział: wy też jeszcze jesteście niepojętni? Jeszcze nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i zostaje wydalone do ustępu? Ale to, co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nierząd, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka. Lecz jedzenie nieumytymi rękami nie kala człowieka. Więc Jezus mówi tutaj, że w sercu człowieka znajduje się wiele tych złych rzeczy. I teraz on mówi o tym, co jest starą naturą. I to jest ten zły skarbiec. Jezus mówi, że możemy wydobywać ze złego skarbca i możemy wydobywać z dobrego skarbca. Co jest dobrym skarbcem? Duch Święty, który przyszedł i zamieszkał w nas. Który dał nam nową naturę. I który ma w sobie ten owoc Ducha Świętego. I teraz masz możliwość czerpania i z tego, i z tego. Rozumiecie to? I teraz tak naprawdę chodzi o to, czy nasz sąd, czy nasza postawa, czy to, jak traktujemy innych, jest pytanie, z którego my skarbca to robimy. To jest pytanie. Dlatego, że Jezus powiedział w tym kontekście, to jest też tak jak te dwa drzewa, tak? Jest drzewo, które zawsze rodzi dobry owoc i jest drzewo, które rodzi zły owoc. I każdy z nas znów ma te dwa drzewa w sobie. Masz starą naturę i masz Ducha Świętego, tak? Jakub też o tym pięknie mówi. Jakub 3 rozdział od 6. Język też jest ogniem. i światem nieprawości. Język jest tak ułożony wśród naszych członków, że kala całe ciało i zapala bieg życia i jest zapalony przez ogień piekielny. Wszelki bowiem rodzaj dzikich zwierząt, ptaków, gadów i morskich stworzeń można ujarzmić i zostaje ujarzmiony przez człowieka. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Nim błogosławimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi stworzonych na podobieństwo Boga. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak być nie powinno, moi bracia. I teraz takie pytanie, czy źródło z tej samej szczeliny tryska wodą słodką i gorzką? I pamiętam komentarz Derka Prince'a, jak on powiedział do tego wersetu, no nie. Jest niemożliwe, żeby z jednego źródła płynęła naraz woda gorzka i słodka. On mówi, więc jaka jest odpowiedź? Są dwa źródła. Skoro jest tak, że raz płynie gorzka, a raz słodka, my wiemy, że to się nam zdarza, to znaczy, że są dwa źródła. Dwa skarbce, z których możemy czerpać. Dwa źródła, z których możemy pić. To jest tak, jakbyś, wyobraź sobie serce swoje, że jest jakimś zbiornikiem i do niego masz podłączone dwa źródła. Jedno jest tym dobrym źródłem, z tą słodką wodą, drugą z gorzkim. Jedno jest tym złym drzewem, drugie jest dobrym. Jedno jest tym życiem, gdzie jest owoc ducha, drugie jest tym życiem, gdzie są uczynki ciała. I teraz jest kwestia, że każdy z nas musi nauczyć się, aby czerpać z tego właściwego źródła. Aby wpuszczać to, co Duch Święty chce przynieść do naszego życia. I aby odrzucać te rzeczy, które chce przynosić ten zły skarbiec. Teraz jeśli my chcemy wzrastać w tym, aby wzrastać w owocu ducha, w koinonii z Duchem Świętym, w chodzeniu Duchem Świętym, my musimy się tego uczyć. Musi to się stać takim pewnym zwyczajem naszego życia, że kiedy pojawia się w nas coś złego w postawie do innych, coś krytycznego, coś osądzającego, my musimy z tego pokutować. Dlatego, że jeśli my wejdziemy w taki stan, Duch Święty w naszym życiu będzie zasmucony. Z tego dobrego źródła woda nie będzie mogła nas napełniać. I wiecie, ja masę razy, każdy z nas tego przeżywał. Jakiś czas temu znów takie coś miałem, że nie chcę mówić dokładnie, o co chodziło, ale była taka sytuacja, że jakoś tak zostałem troszkę dziwnie potraktowany i potem do domu wróciłem i tak sobie leżę i tak, zobacz, jak oni zrobili. I takie myśli, słuchajcie, zaczęły przychodzić. I sobie tak leżę i sobie tak, no tak, no tu też. I tak, i w pewnym momencie od razu taki alarm mi się zapalił. Mówi, no okej, nie? Ja powiem, aż się przestraszyłem, aż pomyślałem, ludzie, jak ja to wpuszczę, jak ja to przyjmę, jak zacznę naprawdę utożsamiać się z tymi myślami, to mam tak zamiecioną relację z tymi ludźmi, że koniec w ogóle. Nie da rady nic. I natychmiast tak jakby musiałem zareagować, żeby wręcz tak jakby stanąć przeciwko temu, jako przeciwko wrogowi. Musimy w taki sposób... I to była stara natura. Ja nawet nie mówię, że to jakiś, nie wiem, demon przyszedł, tak? Po prostu stary człowiek, on taki jest. I myślę, że to jest coś, gdzie my tak jakby bardzo często upadamy. Bardzo często. Że sprawiamy, że tak jakby dajemy przystęp, że tego typu rzeczy gdzieś zagnieżdżają się w nas. I jeśli to jest, to jest całkowicie przeciwne miłości. Wiecie, Duch Święty nie przyszedł do naszego życia, żeby pomóc mi właśnie w taki sposób żyć, żeby innych oceniać w taki zły sposób, szorstki. On przyszedł do mojego życia, aby pomóc mi ich kochać. Więc kiedy ja chcę z Nim chodzić, ja muszę się zgodzić na sam początku z Jego celem. Że On przyszedł, aby uzdolnić mnie do miłowania, do przebaczania, tak? Do bycia łagodnym. Wiecie, i tutaj Jezus mówi takie słowo, że On łączy to bardzo z językiem. Mówi, dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca swego serca wydobywa złe rzeczy. Z obfitości serca bowiem mówią usta. I w tym 15 rozdziale też on mówi to. Kiedy mówi o tym złym sercu, on to połączył z językiem i mówi, to co wychodzi z ust, to kala człowieka, dlatego że w sercu człowieka są te złe rzeczy. Ale serce jest bardzo połączone z naszym językiem. Więc widzisz, kiedy to jest tak, że myśli z tego złego skarbca zaczynają wypełniać twoje serce i mało tego, i według i ty jeszcze uruchamiasz język i pozwalasz, aby to płynęło, to co się dzieje? To kala ciebie. Oczywiście też innych, którzy są wokół. To zanieczyszcza nas. To jest wtedy tą słoną wodą. I jak my się czujemy? No my się źle się wtedy czujemy, tak? Jak jest takie właśnie, są spotkania, myślę, że wszyscy jakoś będziecie w stanie się do tego odnieść, że jest jakieś spotkanie, gdzieś się spotkaliśmy, jakąś grupą ludzi wierzących i gdzieś zeszliśmy w pewnym momencie na taki temat, że kogoś sobie oceniamy, kogo nie ma pośród nas, nie? I zdarza się. I sobie tak pomówimy, nie? I potem właśnie nagle pada, no to chodźcie się teraz pomódlmy. I jak ten start modlitwy wyczujecie wtedy? Super jest? Fajnie tak od razu się modlić i od razu jest obecność Boża, prawda? Czuję się, to jest coś takiego, że czujesz coś, nie, coś ten, nie poszło coś, nie? Coś jest nie tak. I nieraz, to jest przykre, ale nieraz właśnie nasze spotkania takie mogą się zamieniać w coś takiego, że my się siedzimy i się kalamy. Po prostu płynie ta woda, która jest brudna, która nas zanieczyszcza. I Duch Święty bardzo źle się wtedy czuje, tak? Ale odwrotnie, są nieraz takie spotkania, że na przykład spotykamy się i nie wiem, ktoś, tak, jakaś osoba mówi, a o co ostatnio, wiecie, to czytałem, to mi Pan pokazał, to. Zaczyna się taka rozmowa i po prostu to, co jest powiedziane, tak, że Słowem Bożym zaczynamy rozmawiać pośród siebie. I to jeszcze z takiego żywego serca, z objawienia, tak rozmawiamy, nagle, dobra, chodźcie się teraz pomodlimy. Wow. I żadnego przebijania nieraz nie ma. Od razu jest takie wejście po prostu w tą atmosferę, że po prostu dlatego, że Duch Święty, On już był wcześniej w tych rozmowach. On już był pośród nas. On już nas napełniał przez swoje słowo. Dlatego to jest przykre, wiecie, że można być wierzącym i większość czasu spędzać, będąc podłączonym do tego złego źródła. To się naprawdę może zdarzać. Jest wtedy rozgoryczenie, jest właśnie taki człowiek szorstki dla wszystkich, jest osądzający. I my musimy przejść z miejsca osądzania do miłowania. I to jest ten proces, który Jezus mówi usuwaniem tej belki. I wiecie, to jest coś, co każdy z nas musi gdzieś przerabiać sam. Po prostu musisz być szczery sam z sobą. Bo to się czuje, co w nas siedzi, tak? Każdy z nas czuje to najlepiej. Jakie emocje mam, co panuje w moim sercu. Ja pierwszy raz po prostu zostałem z tym skonfrontowany, takie światło przyszło, które przyniosło naprawdę wielkie błogosławieństwo do mego życia w domu Łani Grzesiak właśnie u Piotra, na grupie domowej, kiedy właśnie była grupa i my się modliliśmy, właśnie my. Bracia i siostry się modlili, a ja siedziałem właśnie z osądem w sercu. To było tak realne dla mnie. Nie wiedziałem nawet dlaczego, nie było powodu. Po prostu taki miałem myśl, ale się jakoś słabo modlą, ale coś w ogóle chyba w ciele są w ogóle i słabo się modlą. Tak sobie siedziałem lata temu i wiecie, ale tak po prostu patrzyłem tymi cielesnymi oczkami na nich i tyle chociaż do mnie dotarło, ale oni są coraz bardziej jacyś weseli. Oni jakoś coraz fajniej wyglądają, a ja nie. I kiedy zaczynam się nad tym zastanawiać, to była łaska Boża, usłyszałem wewnątrz siebie głos. Wyraźny głos, który powiedział, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Wszelka złość jakaś, tak? To wszystko, niech to będzie usunięte z waszych serc. Wszelka krytyka. I kiedy to usłyszałem, ja natychmiast zacząłem pokutować. Mówię, Duchu Święty, przepraszam Ciebie. Wybacz mi, pomóż mi, zabierz to z mojego serca. I wiecie, to było niesamowite, to było, może trwało to 2 minuty wszystko i nagle w jednej chwili Kiedy pokutowałem, Duch Święty wypełnił mnie i miałem tak wielką radość z przebywania z tymi samymi osobami. Już razem z nimi mogłem śpiewać i modlić się, nie było problemu. Ale wcześniej, to jest to, co Jezus mówi w tej króciutkiej przypowieści. Byłem ślepy. A jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj lecą w dół. Kto jest ślepym, wyjaśnia apostoł Jan w swoim liście. Może od 8 wersetu, 2 rozdział 1 Jana. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Zgorszenie to jest też takie słowo, nie ma w nim powodu do upadku. Często jest użyte jako właśnie upadek, powód do upadku to słowo. Czyli kto miłuje brata swego, w światłości mieszka, jeszcze nie ma powodu do upadku. Czyli nie potknie się. Człowiek chodzący w miłości jest doskonały. To jest doskonałość w oczach Ojca. W standardach Królestwa Bożego, kiedy kochasz innych, jesteś w miejscu doskonałości. Dlatego, że ten, kto kocha bliźniego, on wypełnia cały zakon. Bo wszystkie przykazania się w tym zawierały. Więc kiedy Duch Święty rozlewa miłość swoją w twoim sercu, ty zaczynasz chodzić w doskonałości, tak? W owocu ducha. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności. I w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. Czy zgadzacie się, że stąd się biorą podziały? Bo ja mam rację. Ale przecież ja mam rację. Przecież to oni po prostu nie mają racji, to ja mam rację. Ale widzisz, w tym momencie powinno się zajrzeć w swoje serce i zobaczyć, ale za tą racją, jaki jest owoc. Jakie emocje ta racja budzi w twoim sercu. Co to powoduje? Bo jeśli ta racja sprawia, że ja już nawet nie mogę patrzeć na brata czy siostrę i sobie nie wyobrażam się z nim spotkać i mieć relacji, to teraz Jezus mówi, weź, idź, załatw to, po prostu weź tą belkę, weź się z tym rozpraw. Nawet nie próbuj iść w takim stanie do innych ludzi, żeby coś tam robić. Nie ma szans, to się nie powiedzie. Więc wiecie, tak naprawdę... I teraz tam Jakub też mówi potem dalej, że ale owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokuczynią. Więc tak naprawdę, jeśli ja mam coś zrobić dobrego w Królestwie Bożym, to muszę być sam przepełniony pokojem, żyć w pokoju i przynosić pokój w tym, co robię. I wtedy owoc sprawiedliwości jest zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Jest jeszcze piękny fragment, który mówi o tym właściwej postawie, jak mamy innym usługiwać, nawet w miejscu ich upadku, ich słabości gdzieś, jeśli ktoś upadnie, zgrzeszy. To jest Galacjan 6 rozdział, 1 werset. I Paweł mówi tutaj tak. Po tym wszystkim, kiedy on wymienia w 5 rozdziale właśnie uczynki ciała, owoce ducha, i potem mówi tak, jeśli według ducha żyjemy, to 5 werset, jeszcze 5 rozdziału. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy, czyli manifestujmy owoc ducha. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugim drażniąc, jedni drugich zazdroszcząc. I teraz 6 rozdział, 1 werset mówi tak. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, i to jest złe tłumaczenie, dlatego że są tłumaczenia, które mówią wy duchowi, ale tak najlepiej chyba ksiądz Romaniuk to przetłumaczył, który mówi, ale wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha. Czyli tak naprawdę, kiedy jesteś pod działaniem ducha, no to musi mieć ten owoc ducha, tak? I tu jest o tym mowa właśnie, że, czyli jeśli bracia, jeśli człowiek, czyli my, bo siostry też, tak? Jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku pośród nas, czyli naprawdę upadnie. Grzech jakiś. Wy, którzy macie ducha, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy, czyli zakon miłości. I wiecie, te słowo tutaj w duchu łagodności, to jest te same słowo, które kilka wersetów wyżej jest wymienione jako owoc ducha. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność. To jest te same słowo. I jeśli z greki byśmy chcieli przetłumaczyć to słowo, ono bardzo, tak jakby wiele słów to opisuje. Jest to łagodność, uprzejmość, delikatność, cichość, tego typu. Czyli to jest pewna postawa no łagodności. Czyli nie ma szorstkości w tobie, nie ma jakiegoś takiego ostrości takiej, tak? Nie jesteś przykry. Po prostu, tak mi przychodzi do serca najlepiej, po prostu to jest tak, że ty przychodzisz umyć nogi. No. Czyli ten brat się pobrudził, czy siostra, ty przychodzisz do niego ze słowem napomnienia, bo to jest dobre przyjść ze słowem napomnienia, ale przychodzisz z postawą, że ja ci myję nogi w tym momencie. Ja cię kocham. Ja ci służę w miłości. Zależy bardzo mi na twoim życiu. Nie chcę, żebyś gdzieś zboczył, żebyś się zagubił. Więc naprawdę motywacją mojego życia jest to, że chcę ci pomóc. Tu jest też takie słowo, tak? Właśnie ten, w pierwszym wersecie. Jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś duchu, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego. I to jest w duchu łagodności. To słowo poprawiajcie, to jest słowo, wiecie, kiedy na przykład jest powiedziane, że kiedy tam chyba Jakub i Jan, kiedy Jezus ich powoływał na apostołów, to jest napisane, oni siedzieli i naprawiali sieci. I tam jest to słowo. Czyli chodzi o to, że ty chcesz coś naprawić. Ty nie jesteś wściekły, bo ta osoba zgrzeszyła i po prostu nie spełnia twoich oczekiwań, ty po prostu dajesz upust swojej świętości przez coś, co nazywasz świętym gniewem. Nie kwalifikuje to nas do napominania innych. To, co my tłumaczymy nieraz jako ten Boże oburzenie, to nie ma nic wspólnego z Bożym oburzeniem. Najczęściej. Nic. To jest coś, co jest w nas cielesnością i po prostu zepsuciem. Jest całkowitą odwrotnością do owocu Ducha Świętego. Zdarzało mi się nieraz napinać ludzi właśnie w tym duchu łagodności. Wiecie, że to działa? Bardzo łatwo człowiek wtedy to przyjmuje. Dlatego, że on czuje, po prostu czuje twego ducha, czuje te emocje. On, wiecie, Paweł, kiedy często widzimy, Paweł bardzo mocne rzeczy nieraz mówił do kościoła, bardzo mocne. Na przykład mówił o ludziach, którzy mówi, są wrogami krzyża Chrystusowego, ale on mówi, ja o tych ludziach mówię z płaczem. Co to znaczy, że on mówił z płaczem? To znaczy, ja tak ich kocham, tak się o nich troszczę i tak mi o nich zależy, że kiedy mówię o tym, że oni weszli w złe rzeczy, ja po prostu płaczę nad nimi. Dlatego, że całe moje pragnienie, mówi mego serca, ja jestem w stanie całe swoje życie oddać, on mówi, dla Kościoła, aby służyć ludziom w Kościele. Mówi, jestem w stanie dopełnić niedostatku udręk Chrystusa, tak? Dla Kościoła. Więc tak naprawdę on wiedział, że jego motywacją była miłość. I my musimy to odnajdywać w naszym życiu, co nie jest łatwe. I chyba się zgodzicie, większość wierzących nie dochodzi do tego, że znamy siebie. I my wiemy, tak? To nie jest proste. Ale my musimy, celem, Paweł mówi, tego, co przykazałem wszystkiego, jest miłość. Płynąca z tego serca dobrego sumienia wiary nieobłudnej, tak? Mówi, czego niektórzy nie osiągnęli i co? I poszli w jakieś próżne gadaniny. Ale mówi, celem całego, mówi, nauczania, przykazań wszystkich w nowym przymierzu, w Królestwie Jezusa. Celem tego wszystkiego, abyśmy doszli do miejsca miłości. Do miejsca kochania drugich. Nawet jeśli mnie wyszło. Nawet jeśli nas ranią. I to jest walka nasz z samym sobą tak naprawdę. To jest ten wewnętrzny bój mego serca. I powiem wam, że to, co najbardziej tutaj pomaga, ja widzę, to jest takie bycie szczerym z samym sobą i gotowość do pokuty. Tak jak gotowość do bycia szczerym przed Bogiem, tak, że Boże, mam te rzeczy w swoim sercu tej drugiej osoby. Nie chcę gdzieś z tym uciekać, nie chcę kombinować, nie chcę tego usprawiedliwać, po prostu przychodzę i proszę Cię, zabierz to. Nie chcę tego. I wiecie, kiedy to jest tak, że serce, ja tego wiele razy doświadczałem, kiedy serce nasze jest wypełnione tymi, powiedzmy, negatywnymi rzeczami z tego złego źródła, starego człowieka, tak, powiedzmy, masz jakąś złość, nie wiem, urazę, zazdrość, cokolwiek, jakieś rozgoryczenie, ktoś ci coś zrobił źle. I to jest. I w momencie, kiedy ty przychodzisz i kiedy ty wyznajesz, to jest tak, że oczyszczasz swoje serce. Krew Chrystusa to wszystko zmywa. Co to znaczy? Ono staje się puste. A kiedy jest puste, to z tego zbiornika może przypłynąć. I bardzo często tak się dzieje. Że po prostu pierwsza rzecz, to co Jezus mówi, musisz to usunąć, tą belkę. I usuwanie tej belki to jest to, że to jest przychodzenie do Pana i przynoszenie tego, otwieranie się i wyznawanie tego wszystkiego. I w tym momencie jesteś oczyszczany i kiedy jesteś oczyszczany, Duch Święty może przyjść z tymi dobrymi rzeczami. Ale niestety nieraz zdarza się tak, że no ktoś nie chce się pozbyć tych rzeczy. Zdarza się tak. To jest bardzo smutne, nie? Nieraz nam, powiedzmy, zajmuje jakiś czas, musi to zająć. Bo powiedzmy, że nam się wydaje, że to już tak nam ktoś coś zrobił, no że my musimy dojrzeć, tak? Tydzień, dwa, nie wiem, miesiąc, rok. Nieraz się w ogóle nie dojrzewają niektórzy. To jest, zdarza się, naprawdę. Poznałem kiedyś osobę, już nie żyje, która wierząca, która powiedziała, że przez ponad 60 lat żyła w nieprzebaczeniu, wierząca osoba. I wiecie, co powiedziała? Że każdego dnia miała sen, który przypominała jej to zranienie. Każdego dnia. To był dostęp do tych katów, tak, o którym Jezus mówi, że jeśli nie przebaczysz, to zostaniesz wydany katom, czyli tak jakby była dręczona przez to. I w momencie, kiedy przebaczyła, ja byłem w momencie, kiedy tak jakby doszła do miejsca przebaczenia, nie mogła w ogóle powiedzieć. Mówiła p, 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 p. To była warownia totalna. I kiedy, nie wiem, to mówię, z 10 minut może trwało, kiedy w końcu jakby zdołała to powiedzieć, że przebaczam, po prostu rozpłakała się i powiedziała, słuchajcie, 100 kilo spadło. Mówi, ale tak żyła ponad 60 lat. To są nasze decyzje. To są nasze decyzje. Nie musimy chodzić z tym. Nie musimy nosić tego w sobie. Możemy przyjść z tym do Jezusa, aby być oczyszczeni, uwolnieni i wypełnieni Duchem Świętym. I chodzić z Nim wtedy w relacji, tak? I w koinonii. I też tak właśnie myślę, że to jest to, co na samym początku powiedziałem, tak? Że możemy walczyć i nie otrzymać wieńca. Myślę, że to się bardzo łączy właśnie z tym, co dzisiaj mówimy. Słyszałem o tym, że wiecie, są usługujący, którzy żyją w goryczy. Są. I dalej usługują. I można tak przeżyć to wszystko, tak? I potem staniesz i na przykład otrzymujesz żółtą kartkę albo czerwoną kartkę. Ale jeśli będziemy dążyć do miłości, tak? Chodzić w miłości, możemy być pewni naszej nagrody. Dobrze, tyle, dziękuję.